Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki, Przegrywnik. To już trzeci raz, jak będziemy opowiadać wam o ciekawych, naszym zdaniem, aktualnościach z planszówkowego świata. Będą mówić dla was
Ola Szyszło
i Paweł Kajak. I zaczynamy, tak jak poprzednio, od nowości w sklepach planszówkowych, jakie udało nam się gdzieś tam namierzyć.
Mi w oczy rzuciły się trzy gry, które są aktualnie w przedsprzedaży. Pierwszą z nich jest New Angeles, wydawnictwa Galacta. Premiera będzie miała pod koniec lipca. Tak brzmi zapowiedź. Gra dzieje się w uniwersum Androida i polega na prowadzeniu własnej wielkiej korporacji i osiągnięciu jak największego sukcesu. Przy czym jednocześnie trzeba uważać na to, żeby nie pokonały nas różne inne rzeczy, które się dzieją poza nami. Czyli musimy się skupić na wygraniu z graczami i nie przegraniu z planszą.
Tak, jedynym problemem z mojego punktu widzenia dla tej gry jest zakres liczby graczy. To jest od 4 do 6, co ją skutecznie dyskwalifikuje, w moich oczach przynajmniej. Ja bardzo czekam na jakąś grę w uniwersum Androida, w którą będzie się dało grać powiedzmy w 2 osoby, może w 3, ale w 2, i wiem, że jest Android Netrunner, natomiast to jest gra, w którą nie jestem w stanie, że tak powiem, wejść, bo po pierwsze wciąż żyję jako LCG. Ja bardzo lubię umierające LCG, takie jak Warhammer Podbój.
I wtedy kupujesz wszystko.
I wtedy kupuję wszystko, bo wiem, że już historia się zakończyła. No, z Androidem, z Netrunnerem jest problem, taki jak powiedziałem, wciąż żyje i jeszcze polska edycja już nie jest kontynuowana i długa historia. Także New Angeles też gdzieś tam wpadło mi w oko, jak tylko pojawiła się zapowiedź, że FFG w ogóle będzie to wydawać. Potem Galacta podchwyciła temat. No natomiast no te 4 do 6 graczy... Ciekaw jestem też, jak będzie działać właśnie na 4 osoby. Czy to przypadkiem nie jest tak, że normalnie byłoby napisane od 3 do 6, ale FFG nie chce oszukiwać, że ten 3-osobowy wariant, który
działa.
Często w takich właśnie grach z tym zakresem działa tak sobie, więc może tutaj po prostu realnie podeszli do tematu. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, natomiast...
No, mnie zainteresowała. Niestety. Drugą grą, która zwróciła moją uwagę, to gra, która... ma mieć premierę mniej więcej w tym samym czasie. Jest to The Godfather i jakiś podtytuł, którego nie przypomnę sobie.
Pewnie coś tam, Mafia, Nowy Jork.
Nie, tam jest Corleone, coś tam. Od Portalu, znaczy oryginalnie od Call Me or Not. Mhm. I gra jest o tyle fajna, że ja bardzo lubię Ojca Chrzestnego i książkę, i film.
I Marlona Brando.
Młodego Marlona Brando.
Czyli nie tego z filmu.
Niestety. Jedyny problem, bo to jakby gra ma być taka area control, worker placement, coś takiego. Zresztą są już recenzje w internecie do znalezienia.
Miami Dice od Dice Tower. Jest duża recenzja taka na 3 głosy, więc pierwsze wrażenie już takie...
Można się zapoznać. Natomiast ja mam zawsze trochę obawy o takie licencjonowane gry, że coś tam nie będzie pasowało, bo jakby klimat zachowany to fajnie, ale jak coś ma tak być jakby konkretnie nawiązaniem do konkretnego dzieła kultury, to już tak zawsze mam obawy. No,
czyli
ale
wolałabyś mafię taką bardziej ogólną,
tak?
Bez konkretnych odniesień.
Albo taką, wiesz, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Fortune and Glory, że tam są takie odniesienia, które ewidentnie są do konkretnych jakichś tam Indianów Jonesów albo czegoś takiego, natomiast nie jest to konkretnie to.
Rozumiem. I nawet szanuję.
Wow. Trzecią grą jest Charterstone.
No to już od jakiegoś czasu w przedsprzedażach wisi.
Tak, który tam ma wyjść we wrześniu. Jest to gra od Stonemaier Games i no, fajne jest to, że to ma tam ten system Legacy i trochę mnie kręci to, że tam jest tak super dużo postaci, które się odblokowują i się pewnie jakoś tam fajnie rozwijają.
Mi ogólnie podobała się konwencja tej gry w takim sensie, że tam ma się jakąś wioskę chyba.
Tak, tam się rozwija się swoją osadę w jakiejś tam alternatywnej rzeczywistości.
Jest taka książka, którą napisał Lev Grossman, Codex, i tam właśnie jest motyw takiej gry komputerowej, gdzie ma się swoje plemię, które się tam od początku rozwija i tam ten główny bohater się strasznie w to wkręca. I jak o Charterstone nie tylko przeczytałem, to myślałem, że kurczę, to może być to. No ale niestety gdzieś taka za cukierkowa może szata graficzna mnie trochę odepchnęła, co jest trochę dziwne, bo ja lubię, jak jest taka intensywna paleta kolorów.
Lubisz kolory.
A tutaj jakoś tak troszkę mnie ten Charterstone jednak nie zachęcił. Ale
no nie wiem, moim zdaniem wygląda fajnie i ja zawsze jestem bardzo ciekawa tych wszystkich tam skończonych gier. W sensie...
No ja jestem ciekaw właśnie, jak Legacy tutaj się uda, no bo mieliśmy przecież wielki sukces Pandemika Legacy, potem Seafall tak, no nie do końca udane, teraz z kolei Gloomhaven, gigantyczny hit. No i ciekawe, czy w Charterstone też ten system zostanie dobrze zaimplementowany. We wrześniu, tak? Premiera.
Taki jest plan. Jakże staramy się ostrożnie mówić o datach.
Tak, to teraz trzy gry ode mnie. Zaczniemy od gry wojennej i w dodatku jednoosobowej. I to jest Target for Today.
To moje ulubione gry.
Gra od Legion Wargames, w której dowodzimy załogą bombowca B-17 w czasie II wojny światowej. Co jest ciekawe w tej grze, to że ona ma być takim spadkobiercą kultowej gry B-17 Queen of the Skies, która też była jednoosobową grą wojenną, przy czym to, co się działo wokół tego tytułu, to, że ludzie się spotykali, mimo że to gra jednoosobowa, tak jak powiedziałem, na takie spotkania, gdzie po prostu tworzyli całą eskadrę tych bombowców i rozgrywali takie wielkie misje, gdzie po prostu każdy leciał swoim bombowcem, każdy zaznaczał uszkodzenia, tam załoga odnosiła rany, ginęła, te samoloty może ulegały zniszczeniu. No ale to było jednak takie wspólne doświadczenie. Nie?
Także... I też byś się tak spotykał z kolegami?
Ja nie mam kolegów do grania w jednoosobowe gry wojenne, więc pewnie byłoby ciężko. Natomiast no, jestem ciekaw, jak ta gra faktycznie się sprawdza. Z pierwszych takich opinii na BGG, i to właśnie od ludzi, którzy w B-17 Queen of the Skies grywali, no są dosyć pozytywne. Wątek z erratą trochę nabiera, że tak powiem, rozmiarów. Natomiast no, to są jakieś takie tam pojedyncze poprawki i myślę, że no, jeżeli ktoś czekał na B-17 Queen of the Skies, no to Target for Today może być tą grą, która to marzenie gdzieś tam częściowo spełnia. Druga gra, która dosłownie przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, pojawiła się w sprzedaży, to Unearth. I to jest gra, o której zdążyłem przeczytać tylko tyle, że jest kościano-karciana i odkrywamy jakieś tam zaginione miasta, coś takiego.
Ja nic nie czytałam.
Chyba, tak mi się wydaje. Natomiast jedyną rzeczą, która sprawiła, że w ogóle zwróciłem na nią uwagę, to była grafika pudełkowa i potem to, co było na kartach, która strasznie mi przypomina to, co jest w grze komputerowej Fez. Kojarzysz Feza?
Chyba kojarzysz, Indie Games.
Indie Game. Także no po prostu z tego powodu gdzieś tam z sentymentu do Feza też ten Unearth moją uwagę przykuł. I ostatnia gra, która już od jakiegoś czasu jest do kupienia, The Lost Expedition. Kooperacyjna gra w klimatach przygodowych, więc tu nie ma zaskoczenia, że mnie zaciekawiła. Podobno bardzo dobrze działa jednoosobowo. Mamy amazońską dżunglę, idziemy w poszukiwaniu Eldorado, no i gdzieś tam ta ekspedycja.
Zaginamy.
Zaginamy się trochę, więc to są trzy moje wybory. Target for Today, Unearth i The Lost Expedition. Może warto zwrócić na to uwagę.
Lost Expedition brzmi spoko. Unearth, nie wiem o niej nic, bo nie zdążyłam przeczytać, bo jechałam nagrywać. Jednoosobowa gra wojenna
i tu
to
mamy
jest
problemy
to, co
techniczne
lubię.
I tak dalej. To tyle, jeśli chodzi o te nowości w sklepach, które przykuły naszą uwagę. Przechodzimy do części crowdfundingowej. I jeśli chodzi o polski crowdfunding, to gdybyśmy nagrywali to wczoraj, czyli w niedzielę, to moglibyśmy tylko powiedzieć, że Stworze się funduje wciąż i ma się bardzo dobrze, nie wiem, tam 200%, czy już jakaś taka wartość została przekroczona, kolejne progi się fundują. Także no, ta kampania wciąż trwa. Mówiliśmy o niej w poprzednim przegrywniku. Zachęcamy, żeby zwrócić uwagę. Natomiast,
wygląda super.
Ponieważ nagrywamy to dzisiaj w poniedziałek, to gruchnęła dzisiaj wiadomość, że Filip Miłuński, którego znamy z takich tytułów jak Capital, CV czy Mali Powstańcy i jednocześnie jest tegorocznym zdobywcą wyróżnienia najlepszy autor w konkursie Gra Roku, wraz z Janem Zalewskim, którego znamy z kolei z Cywilizacji i Andromedy, razem będą utworzyć grę, czyli będą mieli taki wspólny punkt w swoich CV. Ha, widzisz? Widzisz, co tu zrobiłem? Super. I będzie to gra Starscrapers Cave In. Trochę elementów deckbuildingu, trochę kafelków i będą mieli kampanię na Kickstarterze, która ma startować w przyszłym tygodniu. Więc
czekamy.
Polacy na Kickstarterze znowu. Mamy nadzieję, że będzie sukces. Ale zobaczymy, bo nic jeszcze nie wiadomo o tej grze bliżej. Chociaż na BGG już jest profil, można sobie zobaczyć, na pewno link podepniemy. I z kickstarterowych rzeczy, tam zawsze się masa rzeczy funduje.
Ja nie umiem tam nic nigdy odnaleźć, mi trzeba pokazać palcem.
Łącznie z samorzucającą się kostką, nie wiem po co ludzie wciąż wymyślają.
Ale ona jest sound activated.
Tak, widziałaś tam, ten projekt.
Tak, że trzeba pstryknąć albo klasnąć.
I ona zaczyna sama skakać, tylko że to kaszustka chyba, więc to tak szału nie ma.
Ale można ją użyć do każdej gry planszowej.
Świetnie.
Tak mówią w tym filmiku.
Świetnie. I to tyle w tej części nowościowo kickstarterowej. Przechodzimy dalej.
Trwa w tej chwili pierwszy etap akcji Gra dla Świetlikowa. Chodzi o to, żeby przekazać swoje gry, które potem zostaną zlicytowane, a...
Więc można najpierw przekazać grę, a potem ją zlicytować.
I kupić, no. W każdym razie chodzi o to, że pieniądze zostają przeznaczone na hospicjum dla dzieci.
Świetlikowo, tytułowe. Jeśli
tak.
Chodzi o tą akcję.
No i jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć, to tam na przykład u nas będzie link na pewno i na grupie Gry Planszowe tam jest przypięty post.
Tak, to jest w ogóle akcja, którą rozpoczął Kamil Cieśla z bloga czy z kanału Przy Stole. I też u niego można znaleźć filmik, w którym wyjaśnia dokładnie o co chodzi i też na jego profilu i też jest osobny profil tej akcji Gra dla Świetlikowa, także na pewno te wszystkie linki gdzieś tam znajdziecie. I przechodzimy teraz tak naprawdę do tej części już inspirowanej tym, co powiedzieli nam nasi słuchacze, bo temat takiej dzisiejszej krótkiej dyskusji podsunął nam Kamil Milaniuk. No i tematem jest powietrze w pudełkach, a konkretnie standaryzacja wymiarów pudełek. Czy to jest faktycznie potrzebne, właśnie takie ujednolicanie rozmiarów? I tutaj przykład Kamil podaje dziedzictwa, które można by zmieścić w 1/3 tego, co jest. A z drugiej strony pudełko jest ładne, więc ciężko je wyrzucić, czy żal je wyrzucić. A poza tym jest duża instrukcja i by się nie zmieściło w mniejszym.
I to można by ją złożyć.
Albo mniejszą wydrukować, tak jak na przykład jest instrukcja do dodatku do dziedzictwa, które było już w mniejszym pudełku wydane.
Ja ci powiem tak, że u mnie w domu planszówki są na regale, który jest otwartym regałem. Znaczy nie ma żadnych drzwiczek, nie jest w szafie pochowane.
To jakiś przytyk do mojej szafy planszówkowej?
Nie. Tak czy siak, mam taki, wiesz, standardowy IKEA kwadraty.
Tak.
Te sprawy. Wiadomo, każdy ma taki regał. W każdym razie, to ja generalnie mam tak, że bardzo lubię mieć poukładane rzeczy. Więc jak próbuję ułożyć planszówki na półkach, to dostaję szału z tym, że te pudełka każde jest inne i w ogóle jeszcze kupiłam kiedyś od Pawła zresztą Robinsona Crusoe pierwszą edycję, który w ogóle jest w jeszcze innym pudełku niż wszystkie inne i to wszystko jakoś się tak nie składa i mnie to bardzo drażni. I tam staram się zrobić co mogę, żeby jakieś tam wprowadzać zasady jakieś tetrisowe, ale to też nie zawsze wychodzi. I naprawdę byłabym szczęśliwa, gdybym miała takie pudełka, które są każde w jednym wymiarze, ewentualnie jakieś takie podzielne.
Że wymiary się dodają do dużego pudełka.
Tak że jak na przykład mam...
A5 do A4, A4 do A3 i tak dalej.
Tak, tak. O to mi chodzi, tak? Żeby to się jakby można było tak ułożyć takie ładne cegiełki, żeby było ładnie i równo. Rozumiem to, że to nie jest super, jak mi wszystko lata po pudełku i w zasadzie mogłoby być mniejsze, ale wydaje mi się, że tutaj jakby trzymanie się kilku rozmiarów i faktycznie dopasowywanie tego rozmiaru pudełka do ilości wszystkiego, co jest w grze, no wydaje mi się, że to by było sensowne i jest sensowne.
Rozumiem osoby, które tak jak ty dbają o porządek na półce, natomiast osobiście często mam tak, że autentycznie denerwuje mnie to, że pudełko może nie tyle jest za duże, ile wnętrze jest nieprzemyślane i faktycznie kupujemy sporo powietrza, którego mogłoby nie być. Nawet jeżeli to jest podyktowane tym, że będą w przyszłości dodatki. I teraz przykłady. Gra, która ostatnio, i to mówiliśmy ostatnio o tej grze, autentycznie mnie pod tym względem zdenerwowała, to jest Unlock. Już pomijam to, że jest sprzedany w zbyt dużym pudełku, bo te 3 talie mogłyby się zmieścić w pudełku o połowę mniejszym przynajmniej.
Mhm.
Może nawet,
no, nawet,
może
nawet
jeszcze nie wiem, 1/4 tego, co jest.
Takie jak są te mniejsze portalowe gry, nie? Że te, takie jakieś tam poprzez wieki.
No to poprzez wieki to już chyba przesada.
Już byłoby ciasno.
Tak. Natomiast to, co autentycznie jest irytujące w unlocku, to jest to powietrze, bo dostajemy wypraskę zrobioną tylko pod te trzy talie i cała reszta to jest po prostu plastikowa wypraska dopasowana do góry pudełka, tak? Czyli dostajemy po prostu pod spodem masę powietrza.
I się wysypują karty, o czym
i się wysypują karty, bo leżą na płasko, a nie są postawione bokiem. Nie ma możliwości wykorzystania tego pudełka przy dodatkach, które będą, czy przy kolejnych przygodach. W tym momencie czuję, że naprawdę pudełko jest zrobione tylko po to, żeby ta gra wydawała się większa niż jest w rzeczywistości. I że to jest tylko taki chwyt marketingowy, który jest tak naprawdę moim zdaniem potem słabym chwytem marketingowym tak całościowo, bo co z tego, że ja tą grę kupiłem, skoro potem naprawdę nie mam nawet ochoty trzymać jej na półce, tylko odsprzedam ją, więc na bank rynek wtórny dla tej gry będzie nie tylko spowodowany tym, że to jest jednorazówka, ale tym, że po prostu ilość miejsca, którą zajmuje na półce, jest niewspółmierna do tego, co jest w środku i jakby nie mam możliwości wykorzystać tego. Innym przykładem takiego marnowania miejsca są te takie, nie wiem, ktoś to określił chyba dolina FFG, czyli taka rynienka, gdzie leżą komponenty, zanim grę rozpakujemy i potem trzymamy też je tam zazwyczaj po już rozpieczętowaniu. W tym przypadku...
Masz 1/3 pudełka.
Dokładnie, 1/3 pudełka. Nawet jeżeli... I FFG jeszcze może nie jest takim najgorszym przykładem, bo u nich te wypraski są robione w takiej sepi, czy takie, w takich odcieniach szarości. Ja nie mam problemu z tym, żeby jak dostanę dodatki, to żeby faktycznie to pudełko zagospodarować. Ale na przykład Portal Games jeszcze tak zrobi, że ta wypraska wygląda ładnie. I szkoda jest ją wyrzucić.
Znaczy to są tam rzeczy narysowane.
Tak,
i...
na przykład gdzieś tam ninja schowany, czy ktoś taki. Ale po prostu no, gdzieś jakoś tak wizualnie ona jest ciekawa. W sensie normalnie by się ją wyrzuciło po prostu, żeby zrobić miejsce dla dodatków, ale teraz ja mam tak, że dodatki to trzymam w tych rynienkach pod spodem.
I to że otwierasz jakieś... te skrzydła,
tak? Tak, tak. Wiem, że ty na przykład jakoś tak zaginasz, tak, że masz większą tą część płaską.
Tak, ja zrobiłam tak, że
skrzydła wystają.
1/3 wystającą mam spłaszczoną i tam trzymam wszystkie komponenty do 51.
Generalnie chyba mnie najbardziej, jeśli chodzi o ten aspekt pudełkowy, denerwuje to, że przestrzeń jest często nieprzemyślana. I nawet jeżeli pudełko ma zakładać dodawanie nowych elementów z dodatków, no to byłoby miło, gdyby na przykład nie było tej doliny FFG, tylko gdyby były takie trzy rynienki. Też można to zrobić, bo też w innych grach to widzieliśmy.
Nie wiem, mi się wydaje, że unifikacja spoko, ale tak w granicach rozsądku. W sensie, żeby to nie prowadziło do tego, że się wszystkie gry faktycznie wydaje w tym samym wielkim rozmiarze na przykład. No nie wiem, bo mną targają takie dwie różne tutaj sprawy, czyli to, że chciałabym mieć równo na półce i to, że nie lubię jak ktoś mi pakuje w za duże opakowanie.
Także ja generalnie jestem przeciwny w ogóle pudełkowaniu. Najlepiej jakby wszystko było sprzedawane w woreczkach strunowych. I swoją drogą niektóre dodatki do gier, i to do dużych gier, są tak sprzedawane. Do Labiryntu na przykład od GMT. Dodatek, który przyszedł, jest sprzedawany w woreczku strunowym. I tyle. Nie ma pudełka osobnego, tylko dostajemy taki... Wiem, że może to wygląda kiepsko i może dla niektórych osób to się nie mieści w głowie, że można zapłacić tak dużo pieniędzy, ile ten dodatek kosztuje i nie dostajemy nawet za to pudełka, ale no może ma to sens.
No nie wiem, ja lubię w sumie pudełka.
Tym bardziej, że ja nie trzymam pudełek do dodatków, tak? Bo po prostu nie ma na nie miejsca.
Że ja mam dodatki, które mam do Carcassonne, mam wszystkie wsadzone do tego jednego pudełka, tego podstawowego.
No myślę, że wiele
i wszystkie
tak
pudełka od dodatków stoją też na półce.
Może jeszcze masz za mało gier po prostu, skoro stać cię na taką ekstrawagancję
ale
pudełkową.
W tyle.
Jeszcze tak może dodając na koniec, wydaje mi się, że w dobie Kickstartera wspieram to i w ogóle crowdfundingu. Często jest tak, że takiego wydawcy niezależnego dostajemy pudełko w zupełnie nietypowym rozmiarze, które zupełnie nie licuje z tym, co było wcześniej, więc może standaryzacja jest objawem takiej profesjonalizacji wydawnictwa.
Tak, żeby wszystko było identyczne? To też nie jest dobrze,
więc
nie?
To jest inny sposób, żeby się wyróżnić na półce sklepowej, że twoja gra wystaje. Taki chwyt marketingowy, jak z Unlockiem.
Ale to absolutnie nie kieruje moimi wyborami, jeżeli chodzi o opakowanie.
Oczywiście są tam kwestie ekonomiczne, tak? Że jeżeli drukarnia ma standaryzowany rozmiar pudełka, to pewnie zrobienie mniejszego pudełka to byłby dodatkowy koszt dla wydawcy. A pewnie trudno jest przekonać wydawcę portfelem, że nie będę kupował twoich gier tylko dlatego, że są trochę za duże, jeśli chodzi o pudełko. To myślę, że ciężko by było, więc no, jesteśmy pewnie skazani na to, jak jest, chociaż też, tak jak mówię, nie uważam, żeby to faktycznie była taka standaryzacja, że wszyscy się do tego stosują.
Ale mówię, mi to nie przeszkadza, dopóki nie jest to trochę już takie naginanie, jak na przykład ten analog, tak, który naprawdę jest, i jeszcze przez to, że to pudełko jest takie duże, to te karty się walają po tym pudełku i się mieszają i w ogóle...
Patrz, tak dużo wcale nie mówiliśmy w audycji o analogu, jeśli chodzi o pudełko. Aż tyle żalu o to nie mieliśmy.
No, ale widzisz, bo to jakby mówiliśmy o grze. A teraz mówimy o pudełkach.
I o powietrzu. Także no tyle w tym temacie. Może jakiś wydawca tutaj skomentuje, jak to faktycznie wygląda i jak trudne byłoby finansowo dostosowywanie do każdej gry pudełka, tak żeby faktycznie opakowanie odzwierciedlało ilość komponentów.
No tak, bo prawda jest taka, że się na tym nie znamy, tak? Nie wiemy, jak to wygląda.
Nie. Możemy mówić tak naprawdę tylko z perspektywy odbiorcy. I to w tyle, jeśli chodzi o taki większy temat. Teraz przechodzimy już do takich bardzo ostrych pytań od naszych słuchaczy, których w tym tygodniu jest jeszcze więcej niż w poprzedniej odsłonie
przegrywnika. Ja jestem pod wrażeniem tego, ile jest tych pytań.
I zaczniemy chyba chronologicznie od pierwszego pytania, które było zadane. Zadał je Dominik Krawiec. Co sądzicie o rosnącym trendzie tworzenia gier z masą figurek? I to kolejne zagadnienie, z którego moglibyśmy zrobić cały temat, ale szybko.
Ja bardzo lubię, jak w grze jest jakiś taki bajer, w sensie, że jest coś takiego gadżeciarskiego. I wydaje mi się, że figurki bardzo często są takim dodatkiem, który ma zwrócić naszą uwagę i podnieść te walory estetyczne gry. W sensie, że ja nie mam nic przeciwko figurkom. Wiem, że to podnosi cenę gry i to nie zawsze jest fajne, ale de facto jednak wydaje mi się, że dużo ludzi chce mieć grę, która jest też fajna wizualnie, a nie tylko mechanicznie.
No ja mam podobnie, też lubię gry z figurkami, nawet jeżeli to jest gra bardziej z kategorii gier euro, a są tam jakieś figurki, to ja do tego podchodzę tak, że to ma zachęcić i ma nawet do takiego najsuchszego euro dodać odrobinę klimatu, bo być może to sprawi, że będziemy mieli lepsze odczucia związane z rozgrywką.
No mi się wydaje, że figurki na pewno dodają klimatu.
Więc tak jak było na przykład z Blood Rage'em. Gdzie no tam ludzie strasznie, niektórzy narzekali, że są figurki dołożone, no ale no, ciężko mi sobie wyobrazić grę taką wciągającą o wikingach, gdzie przesuwamy kosteczki. To by działało, tak? To by działało mechanicznie, natomiast...
No to nie to odczucie.
Oczywiście mam coś takiego, że jest pewna granica, tak? Jak mieliśmy na przykład Cthulhu Wars, gdzie są gigantyczne figurki, no i na przykład ta gra jest zupełnie niewydawalna w Polsce, bo koszt zrobienia figurek i jakby całej gry no, jest skuteczną barierą, żeby na rynku polskim nie znalazło się wystarczająco wielu odbiorców, żeby wydawcy się opłacało ten produkt brać na swoje barki. Też no, nie lubię, jeżeli jakby pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, były figurki. Zobacz, na przykład twoja ulubiona gra, czy jedna z twoich ulubionych gier, Martwa Zima. Tam nie ma figurek. Gdyby były figurki, to nikt by w ogóle nawet się nie zająknął, tak? Że o, są figurki, a mogłyby być kartoniki. Wszyscy by przeszli jakby nad tą grą, tak, że ona jest świetna mechanicznie, a figurki są dodatkiem. Tych figurek nie ma, ta gra nic nie traci moim zdaniem.
No nie, przez to, ale to też jest przez to, że są jednak te tekturowe postaci, a nie jakieś tam miple.
Tak, ale mamy inne gry w klimatach zombie podobnych, gdzie mamy masę figurek. Tak? I teraz pytanie, czy faktycznie figurki zawsze dodadzą ci do gry coś takiego pożądanego. Bo wydaje mi się, że w Martwej Zimie na przykład te tekturowe
są spoko. To prawda. Ale wciąż uważam, że figurki dodają smaczku.
Także ja bym tak odpowiedział na to pytanie. Nie będzie to jakieś super odkrywcze. Figurki w porządku, ale z umiarem. Boję się tylko takiej sytuacji, że mamy dużą grę, w której nie ma figurek i ona jest przez to jakoś deprecjonowana. Mimo, że jest, powiedzmy, dobrą grą przygodową.
No to nie jest zawsze potrzebne, ale mówię, że to jest kwestia tego, że fajnie jak gra ma jakiś bajer, jakiś gadżet.
Tak, kiedyś bajerem była dobra mechanika. Po prostu. Dobrze, rozwlekliśmy się nad tym pierwszym pytaniem. Mam nadzieję, że dalej będzie szybciej. Pytanie od Krzyśka Pilcha do mnie. Paweł, jak wrażenia z Martwej Zimy z dystansu? Polubiłeś zombie, czy stwierdziłeś, że to gra nie dla ciebie? Bo faktycznie taką rozmowę z Krzyśkiem kiedyś miałem, że Martwą Zimę kupiłem, bo jakoś tak w przypływie chwili zaintrygowała mnie mechanika.
Ja nie wiedziałam, że nie lubiłeś Martwej Zimy.
Nie lubiłem zombie. W sensie dla mnie klimat zombie czy tematyka zombie w ogóle nie niesie nic atrakcyjnego. Mhm. A jeśli chodzi o Martwą Zimę, tak jak to tutaj było zadane pytanie, Martwa Zima przede wszystkim podobała mi się mechanicznie i ona od zawsze była dla mnie grą o przetrwaniu.
A nie o zombie.
A nie o zombie.
No, to ja
i to, że
podobnie.
To jest przetrwanie apokalipsy zombie, a nie apokalipsy, nie wiem...
Kosmitów,
czy jakiejś nowej epoki lodowcowej. Tak naprawdę niewiele dla mnie zmienia. Ta gra jest po prostu świetna mechanicznie, ma dobry klimat, który moim zdaniem w ogóle nie wynika z tego, że to jest walka zombie. Z zombie. Tylko jakby chodzi o tą intrygę między mieszkańcami kolonii. Kolejne pytanie od Krzyśka Pilcha, też do mnie. Czy mam ochotę spróbować jakiegoś bitewniaka? Jeśli tak, to jakiego? Nie, nie mam. I to z kilku powodów. Po pierwsze, bałbym się konsekwencji finansowych, czyli kupowania zbyt wielu dodatków i nadmiernego powiększania kolekcji. I tu przechodzimy do kwestii drugiej, czyli kontekstu przestrzennego, tego ile to by wszystko zajmowało. No jakoś nie. Gdzieś myślałem kiedyś
masz
o
te samolociki
Halo
swoje.
Battles, ale jakoś tak... nie chwyciło. Tak, mam samolodziki, to nie wiem, czy się kwalifikuje jako bitewniak. Wings of Glory, Druga Wojna Światowa. Mi to wystarcza. Fakt, że trochę tych samolotów już się dodatkowych pojawiło i to jest właśnie to, o czym mówiłem w powodzie pierwszym i drugim, że bitewniak z figurkami, z malowaniem, ze sklejaniem.
Kupowałbyś wszystko.
To jest koniec. To jest koniec dla mnie.
Nie rób tego.
Nie, nie zrobię. Mam nadzieję. Czekaj, co teraz można kupić? Dobrze. I czwarte pytanie w kolejności, już trzecie od Krzyśka Pilcha. Co sądzicie o zwyczaju nazywania każdej krytycznej uwagi na temat planszówek hejtowaniem?
A tak jest? W sensie ja nie wiem, bo ja chyba też się trochę nie przejmuję tym, że jak ja powiem coś złego o grze, to że ktoś powie, że hejtuje.
Może dobrze argumentujesz. Natomiast no, wydaje mi się, że problem nazywania czegoś hejtowaniem to nie jest problem tylko i wyłącznie planszówek, czy jakby kręgów planszówkowych, tylko internetu w ogóle.
Tak, mi się też wydaje, że to może z tego wynikać.
Często jest tak, jak że hejter to jest po prostu ten, kto jest w mniejszości.
Jak się nie odwrócisz, to... No,
to gdzieś wiesz, jesteś hejterem, no wiadomo.
Wiesz co, gdzie.
Także tak jest i to nie jest problem planszówek, tylko internetu w ogóle. I kolejne pytanie od Krzyśka Pilcha, tym razem do ciebie. Nie wiem, my robiliśmy jakiś konkurs na... Zadaj dużo pytań, ale cieszymy się, że jest dużo pytań, także w przyszłości też zachęcamy. W skali od 1 do 10, Ola, jak wielkim despotą przy ustalaniu tematów podcastów jest Paweł?
Mogę odpowiedzieć?
To jest bardzo ciekawie zadane pytanie, bo jeżeli jestem wielkim despotą, to nawet mogę to wyedytować. Chociaż to jest pytanie o temat, a nie o treść, także trzymajmy się tematu.
10. Nie, prawda jest taka, że Paweł zawsze daje mi możliwość wymyślenia tematu podcastu. I to jest tak, że pisze do mnie: Olka, wymyśl coś, o czym możemy nagrać. Po czym jakieś pół godziny później wysyła 3 tematy, z których wszystkie 3 są spoko, któryś na przykład może mi się bardziej podobać. I to nagrywamy. I tutaj niezależnie od tego, jak wielkim despotą jest Paweł, akurat
to,
działa.
To Ola jest despotką, bo jak już wybierze jeden z tych 3, to nie pyta, czy może być to, tylko nagrajmy to.
Więc, tak, to ja jestem despotką.
Ty jesteś despotką. Kolejne pytanie do Oli. Czy masz swoje ulubione polskie wydawnictwo planszówkowe? Jeśli tak, to które i dlaczego?
Bardzo mi się nie podobało, jak zobaczyłam to pytanie, ponieważ mam jeden podstawowy problem, że chyba wydawnictwo to nie jest coś, czym się kieruję przy...
Ale kluczysz.
Przy tym, jak wybieram grę. W sensie, że to nie jest tak, że nie wiem, Rebel coś wydaje, więc na pewno to kupię, bo na pewno będzie mi się podobać, bo najbardziej lubię Rebela. Mhm. Tylko po prostu, jak mi się podoba jakaś gra, to ją kupię niezależnie od tego wszystkiego.
Niezależnie.
Zależnie od kasy ewentualnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o taki odbiór mój pewnych wydawnictw,
Mamy burzę, to nie burcz nam w brzuchach, tylko czasem coś brzmi za oknem.
Paweł nie pozwolił mi zjeść dzisiaj obiadu. Wcale nie jest despotą. Jeżeli chodzi o wydawnictwa, które gdzieś tak na mnie działają pod takim względem czynnika ludzkiego, jest to chyba Portal. I wiem, że to nie jest, może nie być najbardziej popularna opinia, ale ja bardzo lubię sposób komunikowania się Portalu z odbiorcami wszystkimi, szczególnie jeżeli chodzi o kanały social media. I to jest tak, że oni faktycznie na bieżąco gdzieś tam coś udostępniają, wrzucają, nie wiem, Trzewik wrzuca selfie z lotniska albo tego typu rzeczy. I moim zdaniem to jest fajne, bo jakby nie traci się kontaktu z tymi ludźmi w pewien sposób. I tak na przykład ja zawsze bardzo ceniłam sobie wydawnictwo Rebel za taką profesjonalną i dobrą obsługę klienta. Natomiast właśnie im brakuje tego czynnika ludzkiego, które ma Portal. Aczkolwiek w Rebelu bardzo doceniam to, że robią bardzo dużo takich akcji gdzieś tam, nie tylko wydawniczych, tylko jakieś tam pojawianie się w pociągach, na przystankach PKM-ek w Gdańsku, także spoko. No i ostatnio przede wszystkim zachwyciłam się wszelkimi kanałami społecznościowymi wydawnictwa Board and Dice, bo chłopaki naprawdę są zabawni.
Pytanie nie było kierowane do mnie, ale ja też lubię Portal Games. Więc tyle, co się mogę podpiąć. Pytanie numer 7 od Łukasza Giersza. Czy planujecie długodystansowo wydatki na gry, czy są to w większości zakupy kompulsywne i czy ustalamy jakieś limity?
Ja kupuję kompulsywnie.
Tylko?
Tylko. W sensie, że jak coś mnie tam trafi, to kupuję. O ile mam kasę.
Ja planuję, a potem i tak często kupuję kompulsywnie. W sensie moje podejście do zakupów jest takie strategiczno-taktyczne, czyli wiem, co będę chciał kupić w ciągu danego roku, plus wiele rzeczy, które wyskakują, bo gdzieś je przeoczyłem na początku, albo nie do końca było wiadomo faktycznie, że zostaną akurat wydane, to też mi się
i wtedy je kupujesz kompulsywnie.
Wydatki, tak.
Czyli Paweł na dwa fronty działa.
Jeśli chodzi o limity, to naprawdę szczerze myślę o ograniczaniu liczby kupowanych gier, bo w poprzednich latach czuję, że tego było trochę za dużo. Natomiast jeśli chodzi o limity kwotowe, to też mam taki limit i on zazwyczaj jest wyrzucany do śmietnika w okolicach lutego, kiedy już jest zupełnie nieprzydatny, bo się orientuję, że jestem gdzieś po drugiej stronie tej kwoty. Także... Zresztą ja często tak oszukuję na tych limitach, że to jest tylko limit na podstawki, a nie na dodatki.
Więc to jest taki, skrętaczem takim.
Strasznie. Także tak. Kolejne pytanie od Marcina Zdeba. Czy możecie zrobić materiał o konwentach planszówkowych w Polsce, na których bywaliście, które wam się podobały lub nie i dlaczego? Problem z naszym konwentowym życiem ostatnio jest taki, że mało bywamy.
Tak jest. Siedzimy w domach.
Także pod tym względem będzie ciężko. Może w przyszłym roku gdzieś bardziej uda nam się pojeździć i wtedy faktycznie taki materiał byśmy zrobili.
W tym roku nawet nie byliśmy na Pyrkonie.
To prawda.
Nam się nie udało.
Będziemy na gramy, ale no to ciężko nazwać wielkim wyjazdem. Jeszcze tutaj Marcin trochę podpytywał o miejsce, gdzie można znaleźć spis konwentów, bo nie był w stanie czegoś takiego znaleźć, czy imprez planszówkowych. Ja też poszukałem i nie znalazłem jednego miejsca. Znalazłem 4 miejsca w internecie, z których trzeba sobie zrobić kompilację. Na początku serwis Board Times, oni w swoich newsach mają sekcję wydarzenia, gdzie właśnie nadchodzące wydarzenia, też nie wszystkie niestety, ale w dosyć obszernej ilości są podawane. Mamy też na Games Fanatiku sekcji dla początkujących punkt gdzie na konwent. Na forum planszówkowym też jest sekcja spotkania, konwenty i kluby chyba. I tam jest kalendarz imprez planszówkowych, który no niestety jest dosyć mocno wybiórczy i ostatnia aktualizacja była gdzieś pod koniec maja, więc no też ciężko znaleźć tam dużo informacji. Natomiast no z tych trzech źródeł, jak już się zbierze, to to trochę jest. Natomiast jest też taka strona, która nazywa się konwenty.info i tam jest bardzo dużo konwentów, nie tylko planszówkowych, wypisanych. Można sobie pofiltrować po planszówkowych i znaleźć, chociaż też niektórych brakuje, na przykład gramy tam nie ma. Więc no, trzeba sobie radzić jakby kompilując. Swoją drogą może dobrze by było, gdyby ktoś to wziął, że tak powiem, poważnie do siebie i zrobił taką listę. Na przykład, o, Krzysztof Pilch. Tyle pytań do nas, to teraz my pytamy, kiedy będzie lista taka
wydarzeń
planszówkowych konkretna, rzetelna i kompletna. Kolejne pytanie od Adriana Giepardy z bloga Diceland. Dlaczego ludzie lubią oglądać unboxingi gier? I tutaj jeszcze do tego pytania dopowiada Krzysztof Pilch. Dlaczego ludzie robiący unboxingi uważają, że oglądający chcą oglądać, jak przez minutę ściągają folię z pudełka i nie pomijają tego momentu w nagraniu? Ola, lubisz oglądać unboxingi?
Lubię, jak wiem, że bardzo czekam na grę i jestem podekscytowana tym, że już niedługo przyjdzie. I lubię sobie obejrzeć, jak ktoś się ekscytuje tym, że do niego już przyszło.
Czyli jeszcze taki element hype'u, tak? Że jeszcze nie masz, ale jeszcze, żeby
i żeby sobie jeszcze popatrzeć.
Odświeżyć tak. Zainteresowanie.
No bo pamiętasz, jak przyszło Side, tak? I nagraliśmy
to robiliśmy unboxing,
tak,
o rety.
Unwrapping.
No i ściągaliśmy folię z pudełka chyba przez minutę, bo nie mogliśmy się dobrać.
Tak, bo było bardzo mocno zafoliowane. I wydaje mi się, że tu chodzi o to, że jak ktoś faktycznie w fajny sposób pokaże, co tam jest, to jest spoko. Natomiast jakby sam unboxing niespecjalnie mnie tam jakoś kręci. W sensie, że to nie jest tak, że czekam na unboxing czegoś. Tylko jak mi się wyświetli, to mogę obejrzeć.
Ja lubię oglądać unboxingi, które mają element komentarza do jakości komponentów. I faktycznie pozwalają mi gdzieś odnieść to, co widzimy na renderowanych grafikach od wydawnictwa, czy na wykonanych pięknie przez profesjonalnego fotografa w super świetle białym zdjęciach, które publikował wydawca. Odnieść to do faktycznego wyglądu komponentów, jaki najprawdopodobniej zobaczę, jak wezmę je do ręki. No i tak jak powiedziałem, komentarz do jakości. Ja w jednym ze swoich tekstów pisałem o takim amerykańskim recenzencie, Dereku Case'ie, który robił kiedyś unboxing gry Enemy Action Arden i to była pierwsza jego gra od wydawnictwa Compass Games i powiedział, że gra za $140, co wbrew pozorom jest naprawdę sporą kwotą na rynku amerykańskim. Spodziewał się czegoś lepszego. Powiedział, że karty muszą być zakoszulkowane jego zdaniem, bo papier jest cieńszy niż to, do czego przyzwyczaiło go na przykład DVD, że żetony są na dosyć cienkiej tekturze zrobione, że sztancowanie jest nierówne i po prostu przy wyjmowaniu żetonów część zostaje na ramce. Za to zebrał ogromną krytykę, łącznie z tekstami, że wszystkie gry Compass Games tak wyglądają, ale to jest coś, co sprawiło, że ja naprawdę z większą rezerwą zaczynałem podchodzić do akurat tego tytułu, który no, był takim gdzieś...
Chciałeś go kupić, nie?
Tak, no, był takim marzeniem dla mnie, natomiast to gdzieś mocno ostudziło ten zapał. I ja z tego powodu lubię oglądać unboxingi. Nie lubię unboxingów, gdzie prezentujący tylko nazywa komponenty, czyli tutaj mamy talię kart. Tutaj mamy żetony, czyli generalnie to, co widzę oglądając filmik. I też nie lubię takich, gdzie oczywiście leci tylko muzyczka i ktoś tam wypycha żetoniki. Wracając do tej drugiej części pytania, czy tego podpytania od Krzyśka, dlaczego jest folia? No właśnie, jakiś pomysł, Ola?
No bo tam jest i wydaje mi się, że wtedy przynajmniej widać, że ktoś pierwszy raz zagląda do tego.
Dokładnie.
Pudełka.
Są tacy, którzy na przykład w ogóle wyciągają grę jeszcze z opakowania pocztowego czy kurierskiego. No tak jak my, no ale to nie był taki typowy unboxing, ale niektórzy aż idą w tą stronę, czyli nawet nie mają tego wrażenia pudełkowego.
Jakby
samego,
się okazało, nie? Że tam jest jakaś inna gra.
Albo jakaś mysz. Myślę, że na to pytanie udało nam się dosyć rzetelnie odpowiedzieć.
Dosyć długo.
Tak. Przechodząc dalej już do ostatniego pytania od Piotra Ciesielskiego i Piotr pyta o dobrą, niekooperacyjną grę w klimatach Cthulhu, która nie kosztuje miliona monet i ma chociaż na miastkę klimatu straszne ograniczenia. To jest naprawdę ciężkie, chociaż faktycznie większość gier z klimatem Cthulhu to jednak są gry kooperacyjne.
Ja chciałam powiedzieć, że Posiadłość Szaleństwa, no ale to też jest koop.
No ale chyba, że pierwsza edycja, gdzie jedna osoba musi być przeciwko reszcie, więc na dwie osoby to jest gra rywalizacyjna. Sprawdziłbym Studium w Szmaragdzie, tylko że ono chyba najlepiej zaczyna działać od 4 graczy dopiero, więc nie wiem, no nie ma tutaj ograniczenia liczby graczy, więc no możemy sobie poużywać. A jeśli chodzi jakby o przejście w drugą stronę, czyli do rozgrywek jednoosobowych, to ma się w tym roku chyba ukazać gra Arkham Noir i może to będzie coś ciekawego.
Jest jeszcze Lovecraft Letter.
Tak, aczkolwiek nie wiem, jak wiele tam jest klimatu Cthulhu.
Ale to może dla mojego taty, bo nie wiem, czy pamiętasz, że jak posadziłam mojego tatę przy Love Letterze, to powiedział, że gra spoko, nie? Ale te księżniczki...
I to tyle, jeśli chodzi o ten przygrywnik. Wychodzą coraz dłuższe, ale to ze względu na liczbę pytań. I w sumie to jest dobrze. Tak, ja się cieszę, fajnie, że jest dużo pytań. My możemy popracować nad krótszymi odpowiedziami. Natomiast wciąż zachęcamy do tego, żeby zadawać się jak najwięcej pytań. To była audycja Gra Warta Świeczki. Przygrywnik mówili dla Was
Ola Szyszło
i Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.
Hej.